Naszą ostatnią wizytę u Czechowicza, czyli w Muzeum Czechowicza w Lublinie, zakończyliśmy obserwując maszynę do pisania, taką, jaka mogłaby stać w domu, w gabinecie Józefa Czechowicza, bo pochodzi z tamtych czasów. Ale jak przypomniał kierownik muzeum, profesor Aleksander Wójtowicz, po Czechowiczu zostało bardzo niewiele przedmiotów. W związku z tym śladów palca Czechowicza na tej maszynie nie ma. Ale chciałabym, żebyśmy jeszcze chwilę przy tej maszynie zostali i pochylili się nad kwadratową, a jakże, kartką, na której słowa Czechowicza, szuflada, papier, niemal zawsze kwadratowy, bo to pozwala na duże marginesy. Tak bardzo potrzebne przy poprawkach, pióro wieczne, nad którego charakterem i cechami zastanawiam się tylko wtedy, kiedy odmawia mi posłuszeństwa, poza tym maszyna do pisania. Te ślady zostawiał piórem rzeczywiście najchętniej?
Taki ślad, powidok, pogłos, wszystko to, co nam się kojarzy z rezonowaniem literatury, ale jednocześnie w innym wymiarze z jej materialną obecnością. To jest taka rzecz, która w przypadku Czechowicza narzuca masę skojarzeń, ponieważ tak jak powiedzieliśmy sobie na początku, po Czechowiczu nie zostało wiele materialnie. To znaczy on nie był w tej dobrej sytuacji jak wielu pisarzy, którym dane było przeżyć apokalipsę wojny i później gromadzić kolekcje, zbierać obiekty i spokojnie przekazywać je bądź to spadkobiercom, bądź instytucjom. Natomiast u Czechowicza zostało coś innego, co jest zresztą też bardzo ciekawe, zbierane pieczołowicie przez jego przyjaciół, przez pierwszych entuzjastów jego talentu, przez organizatora Muzeum Literackiego, czyli profesora Tadeusza Kłaka. To znaczy, o ile nie zostawił po sobie majątku, to udało się takiego majątku ruchomego, jak się nam zazwyczaj kojarzy, to co się zapisuje w testamentach, to zostawił po sobie rękopisy, maszynopisy, mówiąc inaczej, masę zapisanych na różny sposób kart, które aż proszą się o to, aby pochylić się nad nimi w sposób taki bardzo ciekawy, wydobywając nie tylko to, co jest napisane, ale również to, w jaki sposób Czechowicz pisał, w jaki sposób używał maszyny do pisania, czy mylił się, no bo my wszyscy mniej więcej kojarzymy, jak działa maszyna do pisania, prawda? I teraz, kiedy patrzymy na maszynopisy sporządzone przez artystów międzywojennych, to musimy mieć świadomość tego, że oni nie byli scenotypistami. Oni mogli tylko zazdrościć wyemancypowanym scenotypistkom, które dzięki maszynie do pisania i postępowi technologicznemu uzyskiwały finansową niezależność, co przecież jest podstawa tego kultury emancypacyjnej, ale jednocześnie przyglądali się tej sprawności, z jaką scenotypistki produkowały teksty, przepisywały je i zazdrościli im. Bo wyobraźnia od razu podpowiadała, że dobrze przygotowany artysta mógłby masę arkuszy papieru bez większego kłopotu zapisać na maszynie. Natomiast kiedy patrzymy na maszynopisy pisarzy, poetów, widać w nich dużo pomyłek. Widać przebitki, to jest ten moment, kiedy wałek maszyny, czy jak kiedyś się pięknie mówiło karoce, bo to była karoca. Karoce maszyny trzeba było cofnąć, parę razy uderzyć w inny klawisz, żeby materialnie odcisnąć inne słowo. Poza tym też maszyna robiła różnego rodzaju psikusy piszącym, ponieważ jeżeli była rozkalibrowana, to niektóre litery wskakiwały poniżej linii pisma. Im bardziej kartka zbliżała się do końca, tym miała większą skłonność, tutaj oczywiście przychodziła jej z pomocą grawitacja, skłonność do tego, żeby wysuwać się z wałka, czy też z karocy. Jeszcze raz przywołam to określenie takie pokryte patyną. I wtedy też była tendencja do schodkowego zapisu, więc generalnie dziś jak patrzymy na maszynopis, to możemy powiedzieć, no dobrze, to jest jakiś ślad tego, że Czechowicz zapisał jakiś fragment, ale możemy też spojrzeć na to piekło pisarza, które walczy z materią, usiłuje trafić w odpowiedni klawisz, ustawić margines. To były wtedy rzeczy nowe. I dla nas maszyna do pisania jest jakąś taką starszą, nawet nie siostrą, promatką bardziej klawiatury komputerowej. Natomiast dla pisarzy w tym czasie to była nowość. To było coś takiego, co pobudzało wyobraźnię, co też pokazywało, że dzięki technice można dokonać rzeczy bardzo pożytecznych. Gramofon, maszyna do pisania i radio to jest taka triada elementów, które odmieniły kulturę międzywojenną.
Pozwolę sobie doczytać do końca fragment, który znajdą Państwo na kartce wkręconej, przygotowanej do pisania w maszynę w Muzeum Czechowicza na zmienionej ekspozycji. Maszyna oddaje mi wielkie przysługi, jest prawdziwą przyjaciółką. Tak do niej przywykłem, że gdy czasem nie ma jej w domu po kilka tygodni z przyczyn, do których wolę się tu nie przyznawać, to prawdę odczuwam to jakoś osobiście, poza pisarsko. Ten mały, czarny sprzęt, zajmujący niewiele miejsca i nieco hałaśliwy przy pracy, to coś jak dziecko w rodzinie. Oczywiście przysparza trochę kłopotów, ale równocześnie ile daje cichych radości, ile chwil wesołych. Maszyna nie służy mi jednak do pisania, mam tu na myśli tak zwane tworzenie. Nie potrafiłbym napisać wiersza, wprawiając palcami w ruch śmieszne, chude dźwignie literowe mojej maszyny. Tak pisał w tekście z mojego warsztatu literackiego w 1938 roku, czyli tak zwane tworzenie to już ręka, która prowadzi pióro, a nie dotyka maszyny.
Tak, to przede wszystkim jest taka bardzo ładna metafora czechowiczowska, że chude dźwignie maszyny do pisania nie potrafią udźwignąć ciężaru wyobraźni poety, z tego względu, że o czym my też dzisiaj już mamy prawo nie pamiętać, pisanie na maszynie narzuca pewien rytm pracy. Z tego względu, że to jest jednostajny rytm klawiszy, mamy margines i trzeba karoce przesunąć na drugi koniec. To jest ten moment, kiedy słyszymy taki dzwonek charakterystyczny i to wszystko kompletnie nie koresponduje z wyobraźnią poetycką, która jest bardziej meandryczna, lubi zagłębiać się w zakamarki, gonić za tym, co nieuchwytne. Mówiąc inaczej, ten znormalizowany, rytmiczny tok maszyny nie zawsze jednak był wystarczający dla biegu myśli poety, dla asocjacji, bo Czechowicz był przecież poetą wyobraźni, a wyobraźnia jest napędzana w jego wierszach asocjacjami, skojarzeniami, łączeniem coraz to różnych elementów i tak dalej. Więc to jest jakby taka rzecz, która no też u Czechowicza dobrze pokazuje, że on widział pożytki, ale widział też mankamenty. I jako samoświadomy już wtedy pisarz, on to niedługo przed końcem tragicznym życia stwierdza, miał już dobrze przygotowany warsztat pisarski, dokładnie wiedział co, jak i z czym należy pisać.
A jeśli chodzi o dzwoneczek, o którym wspomniałeś, to towarzyszył mu zupełnie inny, ten, o którym opowiadaliśmy w pierwszym odcinku. Ten, który przywiózł sobie z Francji i dotykał go, żeby rozproszyć ewentualne smutki.
Tak, dzwoneczek, który przywołuje dobre myśli, a nie jest sygnałem ostrzegawczym końca strony albo końca marginesu i wiąże się z koniecznością zapisu kolejnego wersu. Czechowicz też był takim poetą, który miał świadomość tego, że w XX wieku rzeczywistości nie da się opowiedzieć jedną sztuką czy jedną formą literacką. Stąd jego takie dość gorączkowe przecież przerzucenie się z publicystyki na esej, na dramat, na prozę. Próbował, będąc młodym, napisać powieść filmową, o czym donosił z entuzjazmem swoim kolegom. Ten zamiar spełzna niczym najpewniej, ale on jakby pokazuje, jak bardzo od samego początku był artystą świadomym tego, że nie da się rzeczywistości jednym językiem, jednym kodem wrażliwości opowiedzieć. Być może stąd na przykład próby fotograficzne, które w jego przypadku były czymś no, charakterystycznym, dlatego że Czechowicz bywał niezłym fotografem i też te ślady jego widzenia Lublina, zdjęcia, które my prezentujemy, pokazują takie migawki. My na chwilę możemy spojrzeć na rzeczywistość oczyma Czechowicza. Niekiedy są to miejsca, które my znamy i w taki bardzo sugestywny sposób zobaczyć tą siłę spojrzenia wizualnego Czechowicza, czegoś, co najmocniej wybrzmiewało w jego wierszach. Poza tym, nie dość, że patrzymy jak Czechowicz, czy migawkowo patrzymy jak Czechowicz, to możemy też zobaczyć takie najbardziej materialne ślady związane z tym, co po nim zostało. Na przykład chusteczkę z monogramem wyszytym przez jego siostrę, którą na pewno Czechowicz dotykał i którą miał w ręku, no bo chusteczka była jednak, jakby nie patrzeć, podstawowym elementem wyposażenia eleganckiego dżentelmena w międzywojniu, a Czechowicz takim niewątpliwie był. Monogram jest piękny. piękne. Ja uchylę rąbka tajemnicy i powiem, że niedługo on się pojawi na pamiątkach, jakie przygotowujemy dla zwiedzających muzeum. I to są takie rzeczy też materialne, bo to jest co prawda tkanina, jej nie można dotknąć, natomiast te najbardziej materialne elementy, artefakty, niby drobne, ale samo to JC jest wyszyte w taki sposób, który od razu przywodzi na myśl podpis Józefa Czechowicza, to nas znów kieruje w stronę procesu pisania, tworzenia.
Nie ma śladu dłoni na chusteczce, która dotykała nie tylko dłoni Czechowicza, w związku z tym prawdopodobnie musiała być później solidnie wyprana i wyprasowana. Nie znajdziemy śladu dłoni Czechowicza na klawiszach maszyny, bo to taka, jakiej mógł używać, ale nie ta sama. Bardzo często dotykał dzwoneczka, którym przed chwilą poruszyłeś, no ale tam też nie znajdziemy jego śladów, bo został poddany konserwacji, wyczyszczony. Czy w takim razie zostawił gdzieś ślad swojej ręki?
Idziemy do miejsca, w którym znajdują się najcenniejsze nasze zbiory, czyli rękopisy i maszynopisy Józefa Czechowicza. Miejsce takie zupełnie niezwykłe z tego względu, że tutaj w jednym pomieszczeniu mamy zebrane najcenniejsze pamiątki po Józefie Czechowiczu, czyli jego rękopisy i maszynopisy, bo tak jak mówiliśmy sobie, obiekt jego otoczenia, jakieś artefakty, które po nim pozostały, są rzeczą cenną, ale niewątpliwie dla każdego miłośnika literatury najcenniejszy jest rękopis i to, jak prezentują się karty zapisane przez twórcę, co jest w kontekście tego, o czym mówimy, śladu jakiegoś niekiedy zatartego, ale jednak materialnego, zostawionego przez twórcę, czymś niesłychanie cennym i pobudzającym wyobraźnię. Jeżeli chodzi o ślady i to, co pozostaje po artyście, no to kiedy patrzymy na kartkę, nie zawsze białą, no bo upływ czasu, zazwyczaj papier, który używali artyści, nie był papierem najdroższym, często był to papier kwasowy, podatny na zagięcia, zażółknięcia, różne uszczerbki. No więc kiedy spoglądamy na karty poszczególnych tekstów, to widzimy przede wszystkim tekst zapisany ręką poety, wiersze, poezję. Natomiast to jest wszystko oczywiście niesłychanie pobudzające, bo dzięki temu widzimy, jaki miał charakter Józef Czechowicz, jeśli chodzi o pismo, bo o inne rzeczy to nie ważyłbym się tak łatwo odpowiadać na to pytanie. To są czystopisy. Czystopis charakteryzuje się tym, że jest, jak sama nazwa wskazuje, czymś zrobionym z pełną premedytacją, tak aby wszystko dało się przeczytać osobie postronnej. I wtedy Czechowicz rzeczywiście, widać, bardzo się starał. Ale teraz też, kiedy się temu wszystkiemu przyglądamy, no to widzimy, że tam, gdzie pisze ołówkiem albo kredką, już jest trochę mniej wyraźnie. Natomiast widzimy też, czy jesteśmy świadkami, i to jest jakaś taka chwila no, niesłychanie intymna, bo jesteśmy świadkami problemów Czechowicza z atramentem, z tym, że niekiedy atrament się mu przelewał, niekiedy ściągał odciskiem ręki kawałek tekstu, niekiedy wręcz zacierał do tego stopnia, że poszczególne wersy były na granicy czytelności, więc mówiąc najkrócej, te kłopoty z pismem, które my widzimy, prowadzą do tego, że jesteśmy w stanie też zobaczyć takie rzeczy niesłychanie interesujące dla nas dzisiaj, jak odcisk palca Józefa Czechowicza. On jest dla mnie niesłychanym odkryciem z tego względu, że to jest takie pełne emocji spotkanie z pisarzem poza czasem, zupełnie poza literaturą. No po prostu kiedy przeglądałem wspólnie z Jarkiem Zimmermanem rękopisy Józefa Czechowicza na potrzeby takiej publikacji Reflektor, materiały archiwalne i prasowe, to postanowiliśmy jeszcze raz, wiedzeni bardzo dobrym przeczuciem, że najciemniej jest pod latarnią, przejrzeć to, co wydawało się już dość oczywiste, odkryte i opisane. I w miarę naszej pracy no, okazywało się, że rzeczy inspirujących jest coraz więcej. Na przykład, że mamy w archiwum nieznane wersje wierszy Józefa Czechowicza, które nam dają wgląd w to, jak Czechowicz ładnie przemodelowywał niektóre ze swoich tekstów i jak szukał optymalnego rozwiązania brzmieniowego, no i tekstowego również. Ale jednocześnie no, w momencie, kiedy przestaliśmy się przyglądać tekstowi, no to widzimy te wszystkie zabrudzenia, zniszczenia, ubytki, skazy na papierze, coś takiego, co jesteśmy skłonni raczej zapisać na rachunek tego, że albo tutaj kartka miała niekontrolowany kontakt z płynem jakiegoś pochodzenia, albo Czechowicz był niechlujny, albo po prostu ząb czasu nadgryzł kartkę poprzez to mocniej, że znajdowała się w niesprzyjających okolicznościach. I kiedy zaczęliśmy tak oglądać w zasadzie, jak Czechowicz obchodził się z tymi wszystkimi śladami ze swojej twórczości, no to nagle się okazało, że widzimy na jednym z tekstów zapisanych ołówkiem, to jest wiersz na wsi, my go wszyscy znamy, prawda? Siano pachnie snem, siano pachniało w dawnych snach. No i to jest zupełnie dla mnie paradoksalne, bo to jest wiersz, który ewokuje jedno z takich najsilniejszych doznań sensualnych, jakie osoba, która mniej więcej wie, jak pachnie siano, potrafi sobie wyobrazić. To jest coś tak odurzającego. I Czechowicz no, przywołuje tutaj bardzo sensualne wrażenie, natomiast jednocześnie zostawia po sobie na nasze szczęście to, co myśmy tutaj odkryli, czyli odcisk palca. Jest to niesłychanie ciekawe, że akurat na tym sensualnym wierszu mamy najbardziej materialny ślad po Józefie Czechowiczu, który moim zdaniem jest, może tutaj nie powinienem do końca tak wartościować, ale jest to z punktu widzenia na osobę zajmującej się literaturą o wiele bardziej cenna rzecz niż spora część obiektów, jakie poeta zostawia po sobie, bo odcisk palca to jest wtedy coś takiego, no, pokazującego intymny kontakt pisarza z kartką, z papierem. To jest, nie ma nic bardziej przecież elementarnego, pierwotnego niż dotyk, prawda? Nie ma nic bardziej bezpośredniego. No i my mamy ten ślad dotyku, który towarzyszy Czechowiczowi podczas pisania albo też numerowania kartki, bo teraz jeżeli spojrzymy uważniej, no to widzimy zapisany ołówkiem tekst i widzimy poczynione atramentem dopiski. No więc numer stronicy, nadany ex post, tytuł wiersza jeszcze podkreślony, tak na wszelki wypadek, jakby ktoś nie zauważył od razu, jak wiersz został przez poetę zatytułowany. Mamy też jakieś przekreślenia takie tutaj, najpierw kredką, a później chyba Czechowicz bardzo chciał ukryć przed sobą, a może i potencjalnych czytelników też od tego odciąć, bo po przekreśleniu kredką mamy jeszcze przekreślenia atramentem. I być może tutaj tyle tego atramentu się zebrało, że część z tego to nie jest kleks, to jest po prostu duża ilość atramentów w jednym miejscu kartki, w prawym dolnym rogu, że ujął w sposób nieumiejętny albo niechcący, zabrudził sobie palec, któryś z palców atramentem i później znów podniósł kartkę. I teraz wyobraźcie sobie Państwo, ile tutaj jest scenariuszy. Czy Czechowicz ten dopisek atramentowy robił później? Czy przeglądał swoje wiersze, szukał najlepszych, nadawał im tytuły i wtedy i znów taki sensualny, materialny element, który tutaj wyobraźnia podpowiada, brudnymi od atramentu rękami, a czy jest coś bardziej archetypowego dla pisarza niż kartka, papier, atrament, że brudnymi od atramentu rękami przekłada rękopisy i gdzieś tam zostawia coś takiego, co my po prawie że 100 latach odkrywamy i jesteśmy przeszczęśliwi, bo oto mamy jeden, jedyny materialny, taki namacalny ślad, podkreślam, to jest ślad przez duże eś, a w zasadzie wszystko wielkimi literami po Józefie Czechowiczu.